I posyła swojego Ducha Świętego, aby radować serca nasze, abyśmy tym gorliwie Jemu służyli, im bardziej widzimy Jego łaskę, Jego dobroć w życiu naszym. Kochani, dzisiaj będziemy się chcieli skupić na dwóch zagadnieniach zasadniczo. Jedno z nich to jest podobne jest Królestwo Niebios. Podobne jest Królestwo Niebios, a drugie zagadnienie to każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca dobre, nowe i stare rzeczy. Na tych dwóch zagadnieniach będziemy chcieli się krótko skupić, bo czasu nie mamy aż tak dużo, ale na początek przeczytajmy Mateusza 13 rozdział, pechowy rozdział 13. 13 i w piątek. Także 13 rozdział 44 do 52 wersetu. Czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zgarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w ogień, w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. Tak? Tak. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Kochani, to jest fragment, który nam przede wszystkim rzuca taki obraz, wyraźny obraz, co to znaczy Królestwo Boże, bo Królestwo Boże jest podobne do tych rzeczy, które Jezus Chrystus tu wymienił. Więc jeśli chcemy dobrze zrozumieć, o co w Królestwie Bożym chodzi, musimy dobrze zrozumieć te rzeczy, o których Jezus Chrystus powiedział. Dlaczego przyrównał Królestwo do tych podobnych Królestwu Bożemu tych rzeczy? Pierwsze, co podkreślimy, to jest podobne jest Królestwo Niebios. Do czego? Po pierwsze, do ukrytego w roli skarbu. W roli, czyli w ziemi, w działce jakiejś, w jakimś kawałku, w jakimś hektarze ukryty skarb. I teraz co się dalej z tym skarbem dzieje? Królestwo Niebios to jest najcenniejszy skarb, jaki kiedykolwiek człowiek może znaleźć na tej ziemi. Najcenniejszy skarb, jaki na tej ziemi możesz znaleźć, to jest Królestwo Niebios. I właśnie po to Jezus Chrystus ten przykład daje, żebyśmy zrozumieli, że nic cenniejszego na ziemi nie znajdziemy. Nic cenniejszego nie znajdziemy. Nie ma nic cenniejszego niż Królestwo Niebios. No oczywiście oprócz samej osoby Boga, ale mówimy o tym, co Bóg daje dla człowieka, czyli o darze Bożym. I z tych darów, które Bóg daje, to najcenniejsze jest właśnie Królestwo. I w Mateusza w 6 rozdziale 33 wersecie bardzo dokładnie znacie ten werset, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Najpierw szukajcie. Co to oznacza? Jak tylko przychodzisz na ten świat, jak w ogóle zaczynasz coś rozumieć, jak zaczynasz coś kapować, to szukaj najpierw Królestwa. Najpierw szukaj Królestwa. Jak znajdziesz Królestwo, wtedy wszystkie inne rzeczy, oprócz Królestwa, co się stanie, będą ci dodane. Czyli ktoś zadba o to, żeby ci je dać. Szukaj najpierw Królestwa. Jeśli uznasz ten skarb za najcenniejszy ze wszystkiego, to wtedy dopiero Bóg zacznie ci dodawać. Wszystkiego się wyzbywajmy, aby tylko mieć skarb, Królestwo Niebios. I jeśli nie zrozumiemy tego dogłębnie, tak jak dokładnie to Jezus Chrystus powiedział, to nie będziemy wiedzieli, co to takiego jest Królestwo Niebios. Bo niektórzy ludzie mówią, no tak, jestem chrześcijaninem, jestem wierzącym ludzie, ale brakuje mi tego i brakuje mi tego, a jest powiedziane, że wszystko będzie dodane. Widzimy? To znaczy, że nie rozumiemy tego, co Jezus Chrystus powiedział. Dlatego, że Jezus Chrystus powiedział, to Królestwo to jak skarb ukryty w ziemi. I jeśli ukryty w ziemi, to znaczy, że ten skarb, Królestwo Niebios jest tu na ziemi. Tu na ziemi. Tu go możesz znaleźć. I teraz jak się zachował człowiek, który ten skarb znalazł? Jest powiedziane, poszedł i sprzedał co? Wszystko, cokolwiek miał. Jeśli my dla Królestwa Niebios poświęcimy wszystko, co mamy, to wtedy dopiero możemy się spodziewać, że Królestwo Boże kupimy, zdobędziemy. W jaki sposób? Możemy powiedzieć, no to, ale to Królestwo Boże jest darem łaski. No nie bardzo. Królestwo Boże jest darem łaski, ale za który musisz zapłacić. Najwyższą cenę. Najwyższą, to znaczy wyzbywasz się absolutnie wszystkiego i dla Królestwa Bożego rezygnujesz absolutnie ze wszystkiego. Dopiero wtedy możesz się spodziewać, że wszystko inne oprócz Królestwa, które zdobyłeś, będzie ci dodane. Tak należy pojmować. I dlatego Jezus Chrystus podaje tutaj te trzy podobieństwa. Trzy podobieństwa. Do czego podobne jest Królestwo Niebios? Dalej jest powiedziane, czyli to jest pierwsze, to o tym ukrytym skarbie. Dalej, czyli następne, następnie królestwo podobne jest do kupca szukającego pięknych pereł. Inaczej mówiąc, jeżeli szukasz czegoś naprawdę drogocennego, coś naprawdę pięknego, no to Słowo Boże mówi, to jeśli naprawdę szukasz coś pięknego, to najpiękniejsze jest królestwo. Najpiękniejsze jest królestwo. Musisz najpierw najpiękniejsze królestwo znaleźć. Najpiękniejsze królestwo. I teraz poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił perłę. Inaczej mówiąc, miał różne perły. Już, bo to był poszukiwacz pereł, więc możemy się spodziewać, że już miał nagromadzone bardzo dużo pereł. I teraz, kiedy zobaczył szczególną perłę, taką naprawdę szczególną, wszystkie dotychczasowe perły sprzedał. Sprzedał wszystkie, jakie miał. Najcenniejsze skarby, jakie miał, wszystkie sprzedał i kupił tą jedną. Najcenniejszą, najdrogocenniejszą. I to chodzi o królestwo. Wyzbywasz się wszystkiego, aby osiągnąć królestwo. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale 3 wersecie jest powiedziane, Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wonią olejku. Znamy ten przykład doskonale, prawda? Namaściła nogi Jezusa na co? Na to, że On pójdzie na krzyż i da wybawienie całej ludzkości. I teraz patrzmy. Przez rok czasu zbierała pieniądze po to, żeby kupić drogocenny olejek nardowy. Jaki był cel tego? Nie jest w Piśmie Świętym powiedziane. Jest powiedziane tylko, że kupiła. Kupiła ten drogocenny olejek, na który zbierała pieniądze przez rok, a później zmarnotrawiła, bo wylała na nogi. No kto takie drogocenne zapachy wylewa na nogi? No gdzieś na głowę, gdzieś tutaj, na ten, żeby tak na twarz, to tak, no żeby wszyscy tak odczuwali. A kto tam zaraz będzie wąchał nogi? No powiedzmy sobie szczerze. Ale zobaczmy jej postawę. Zobaczmy, jak ona podeszła do tego. To jest skarb. Ten Jezus to jest skarb. I ponieważ mam ten najdrogocenniejszy olejek, to ja zużyję właśnie na niego. Ponieważ on będzie przybity do krzyża, to ja go namaszczę. Ja go namaszczę. Tak, jak się to należy uczynić. Do głowy nie mam dostępu, bo to tylko prorocy mogą do głowy gdzieś tam dotykać i namaszczać, więc ja uczynię tyle, na ile wolno mi zbliżyć się do tego wielkiego proroka, Syna Bożego. Więc namaszcza go na ofiarę, która ma być złożona, najdrogocenniejszą ofiarę. Widzimy, Królestwo Boże jest podobne do ofiary Jezusa Chrystusa i Jego namaszczenia. Widzimy? I teraz to drogocenne musimy docenić, musimy zdać sobie sprawę, że jeśli by nie Jezus Chrystus, to to każdy pojedynczy grzech, który codziennie nam się zdarza uczynić, zgubiłby nas i wrzuciłby nas do piekła. Ale ponieważ jest ta drogocenna perła, czyli Jezus Chrystus, to jesteśmy wybawieni, jesteśmy wykupieni. Kochani, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, co by z nami było, gdyby nie ta drogocenna perła. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, co by z nas było w ciągu jednego dnia, gdyby nie krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu Golgoty. A więc musimy uznać, że ta perła, Jezus Chrystus, jest najdrogocenniejsza ze wszystkich. Najdrogocenniejsza perła. A więc w Królestwie Niebios chodzi również o perłę, o Jezusa Chrystusa. I powiedziane jest w następnym wersecie, dalej, podobne jest Królestwo Niebios do sieci. Do sieci zapuszczonej w morze. I to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo ten punkt akurat jest rozszerzony. I sieć wymieniona tutaj, greckie słowo użyte tutaj, sagenne, to jest niewód, to jest duża, szeroka sieć rybacka. To jest inna sieć niż wymieniona w Mateusza 4,18. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć. I tu jest użyte zupełnie inne słowo. Amfiblestron, mała, okrągła sieć. To taka na kijach rozciągnięta, kółko zrobione takie z wygiętego kija i później jeszcze takie do chwytania na krzyż, przyczepione do tego kije, na środku związane. I tak się zaczerpywało i ileś tam ryb się łapało tym. No niedużą ilość. W każdym bądź razie nie o taką sieć tutaj chodzi. Kiedy jest mowa tutaj, że Królestwo Boże jest podobne do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Ogromna, potężna sieć, niewód, który zgarnia wszystko, co po drodze napotka. I kiedy pełna była, jest tu powiedziane, kiedy była pełna, wyciągnęli ją na brzeg. A więc wiemy, że to jest porównanie. Chodzi tutaj o powszechne zwiastowanie Ewangelii. Powszechne zwiastowanie Ewangelii całemu światu. Zgarniającej ryby wszelkiego rodzaju. A następnie następuje oddzielenie ryb złych od dobrych. Nie jest oddzielenie dobrych od złych, tylko złych od dobrych. Jest to wyraźnie tu powiedziane. A więc na czym to polega? Mateusz 25:31 mówi, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Widzimy? A więc to porównanie Królestwa Bożego ma konkretną rozpiętość. Najpierw uznajesz, że Królestwo Boże jest najcenniejszym skarbem, później uznajesz, że Jezus Chrystus jest najdrogocenniejszą perłą w tym Królestwie, a następnie Królestwo Boże jest podobne, czyli działanie Królestwa polega na tym, żeby zgarnąć z tego świata wszystkich ludzi. Jak najwięcej. Niewód jest zapuszczony i zgarnia wszystkich ludzi. I po co to wszystko jest robione? Po co są ci wszyscy gromadzeni? I Słowo Boże wyraźnie mówi. Siadają wtedy, i tu jest powiedziane, gdy przyjdzie Syn Człowieczy chwale swojej, wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Wszyscy aniołowie będą przy nim i będą oddzielać. Będą oddzielać. Co będą oddzielać? Następnie złe ryby zostaną wyrzucone na zewnątrz. I tu jest użyte słowo exo. Exo, czyli tak, wyrzucone na zewnątrz. I Mateusz 8, rozdział 11 i 12 werset mówi: a powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i ułożą się do stołu z Abrahamem i Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios, synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Egzo, zostaną wyrzuceni na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I to słowo, które jest użyte jako ryby złe, w słowniku zobaczyłem, co to słowo oznacza i jakie są różne znaczenia tego słowa. Złe ryby to ryby zgniłe, zbutwiałe, spróchniałe, zepsute, zniszczone, nienaturalne i brzydkie. Takie są podane znaczenia ryb. I te wszystkie ryby, które będą odbiegały od tego takiego pięknego kształtu, zostaną wyrzucone. A więc te łososie, które są takie, wiecie, spleśniałe i teraz szczoteczkami się je czyści i daje się do sprzedaży, bo tak jest właśnie w hodowlach, to one wszystkie by były wyrzucone. Niedobre, spleśniałe, zbutwiałe, zgniłe. To się nie nadaje. Do Królestwa Niebios się nadaje. Dla ludzi do spożycia się nadaje, ale do Królestwa Niebios się nie nadaje. Widzimy? Muszą być klasyczne ryby. Konkretnie, klasyczne ryby. Nie musi to być za każdym razem jak najlepsza gatunkowo ryba, ale zdrowa. Może to być nawet mała płoteczka, ale zdrowa, z lśniącą taką, wiecie, tym łuską, wiecie, połyskującą w słońcu, malutka rybka, ale zdrowa. Widzimy? Możesz być malutką rybką, możesz być malutkim chrześcijaninem, abyś był zdrowy, abyś był ładny z wyglądu, oczywiście w oczach Bożych, żebyś był oczyszczony, żebyś był usprawiedliwiony, żebyś był umyty, żebyś dobrze wyglądał. Takim masz być jako ryba do Królestwa Niebieskiego. Dlatego wiedzmy, że nas Bóg przygotowuje. Do Królestwa swojego nas przygotowuje. A więc Królestwo Niebios to jest ważne zagadnienie w życiu człowieka. Dlatego Jezus Chrystus przyrównał to Królestwo aż do trzech różnych sytuacji, do trzech różnych rzeczy. I powiedział: musisz uznać to jako swój największy skarb. Moje królestwo musisz uznać jako największy skarb. Nie ma nic cenniejszego w twoim życiu na tej ziemi. Pamiętaj, żebyś uznał króla tego królestwa jako najcenniejszą perłę, którą musisz zdobyć. Jak zdobyć? No to się dzieje na tej zasadzie, jak tu było powiedziane, że musisz zasiąść przy stole, w zasadzie tu jest nawet ułożyć się przy stole z Abrahamem, prawda? Dokładnie jest powiedziane: powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i ułożą się do stołu. Tu w tym tłumaczeniu macie usiądą. Ale to wiecie, tak kładąc się, jak to w tamtych czasach było. Ułożyć się do stołu razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Jesteś do tego przeznaczony. I o to właśnie chodzi, żebyś uznał Chrystusa za perłę, za drogocennego, za kogoś, kto w twoim życiu doprowadzi ciebie do społeczności z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. W innym miejscu jest użyte słowo, że my mamy być w Królestwie Niebios jako ci stali obywatele, jako ci, którzy tam mają prawo przebywać, jako ci, którzy są na łonie Abrahama. Prawda? Tak Słowo Boże to dokładnie określa. I dalej Słowo Boże mówi: jako chrześcijanin do ciebie są konkretne wymagania. Konkretne wymagania. I te konkretne wymagania polegają na tym, żebyś miał cechy chrześcijanina. Konkretne cechy chrześcijanina. Więc jak biorą ciebie do rąk aniołowie, oczywiście z uprawnienia Jezusa Chrystusa, który siedzi na tronie, to żeby widzieli ciebie jako tą cenną rybę, żeby ciebie tak widzieli, chrześcijanie, ubrany w ozdoby chrystusowe, ubrany w usprawiedliwienie chrystusowe, szatę Bożej sprawiedliwości. I wreszcie to zagadnienie, ten fragment Słowa Bożego mówi: każdy uczony w piśmie, czyli jeżeli znasz Słowo Boże, studiujesz Słowo Boże, co jest niezwykle ważne. Część ludzi będzie takich, którzy będą studiować Słowo Boże, którzy będą w głębie wchodzić Słowa Bożego i Słowo Boże mówi, musi się stać uczniem Królestwa Niebios. A więc oprócz tego, że stajesz się tym zdrowym chrześcijaninem, musisz się stać też uczniem Królestwa Niebios. I kiedy się stajesz uczniem Królestwa Niebios, wtedy wydobywasz, jak gospodarz, ze swojego skarbca nowe i stare rzeczy. I tu teraz krótko rozważymy, co to znaczy wydobywać nowe i stare rzeczy. Kainos to nowy, palaios to stary, dawny. Tymi słowami Jezus Chrystus chce powiedzieć i mówi do nas, że nowe przymierze, kainē diatheke, w żadnym razie nie unieważnia mądrości starego przymierza. Słowo Boże wypowiada się bardzo jasno na ten temat, że Nowy Testament nie odwołuje Starego Testamentu. Ludzie by chcieli tak rozgraniczyć i powiedzieć, to Stary Testament to mnie nie obowiązuje. Co nie obowiązuje, to nie obowiązuje, a co obowiązuje, to obowiązuje. I teraz musimy to sobie konkretnie uściślić. Co i z jakiego uzasadnienia wypływa, że nas obowiązuje ze Starego Przymierza, a co według Słowa Bożego nas nie obowiązuje ze Starego Przymierza. Musimy to dobrze rozważyć, abyśmy to rozumieli dogłębnie. Te dwa przymierza, Stary Testament i Nowy Testament, łączą się ze sobą dzięki Mesjaszowi, dzięki temu, który łączy je w jedność Słowa Bożego. Słowo Boże to nie jest Stary Testament. O, to jest Stary Testament, tu się kończy. I to trzeba tak rozerwać tą Biblię i Stary Testament wyrzucić. Jezus Chrystus jako Mesjasz połączył je razem. To jest Słowo Boże. Stary i Nowy Testament to jest Słowo Boże. Nie tak jak tutaj jest, bo to jest tylko Nowy Testament. To jest tylko Nowy. A Stary jest u mnie w domu, wiecie? Tak nie oznacza to, że te dwie księgi oddzielone zostały, dlatego że Stare Przymierze, Stary Zakon nas nie obowiązuje, obowiązuje nas tylko ten Nowy. Po prostu nie mamy gdzie postawić obydwa razem, ale one są razem. Mesjasz je połączył. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, dobrze rozumieli. O relacjach między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem mówią również przypowieści, na przykład o winie, o bukłakach oraz o łacie i o okryciu. Mateusz 9, 16, 17 mówi, a nikt nie wstawia starą szatę, łaty sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał, rozdarcie staje się gorsze. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się i jedno, i drugie. Marka 2, 21-22, nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki, wino i bukłaki niszczą. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I Łukasza, 5 rozdział, 36-38, powiedział im także podobieństwo. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje i jeszcze bukłaki zniszczą. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Wiecie, to są trzy miejsca z trzech Ewangelii, które w zasadzie tą samą sprawę poruszają. Rzecz w tym, że my musimy wiedzieć, w jaki sposób ma być połączone stare z nowym. Widzimy, jeśli chcemy to bezsensownie zrobić, w taki sposób, jak po prostu bez zastanowienia połączyć to, to to nie połączy się. Rozerwie się, rozdzieli się, rozsadzi. Więc jak ma być to połączone, to stare przymierze z nowym przymierzem? Jak ma być połączone, żeby rozdarcie nie było jeszcze większe, żeby nie rozsadziło? I my musimy do tego dojść w duchowy sposób na podstawie Słowa Bożego. Dobrym przykładem takiej relacji pomiędzy starym przymierzem a nowym przymierzem jest pierwszy list Jana, w którym pisze on o przykazaniu miłości. 1 Jana, 2 rozdział, 7 werset, przeczytam z Biblii Gdańskiej i to jest powiedziane tak. Bracia, nie nowe przykazanie wam piszę, ale przykazanie stare, któreście mieli od początku, a to stare przykazanie jest ono słowo, któreście słyszeli od początku. Widzimy? Od samego początku. To przykazanie, które jest w Starym Testamencie, dokładnie pasuje do Nowego Testamentu. Do Nowego Testamentu. Przykazanie miłości bliskiego, bliźniego, istniało już w Starym Przymierzu. I na przykład w 3 Mojżeszowej, 19 rozdział, 17-18 werset mówi: nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu. Lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, jam jest Pan. Widzimy, Stary Testament mówi to samo. Nowy Testament mówi to samo. Pierwszy Jana to samo mówi i trzecia Księga Mojżeszowa. Dokładnie to samo. Więc widzisz, nie wszywasz starej łaty do nowego, tylko to jest przeniesione bezpośrednio. To jest po prostu całość. To się ze sobą nigdy nie rozerwało. Żebyśmy to pamiętali. Ale dopiero nowe przymierze, w nowym przymierzu Jezus Chrystus dał, inaczej mówiąc, zaświadczył swoim życiem i swoją ofiarą pełną interpretację miłości bliźniego, która wyraża się w gotowości oddania swojego życia za bliźniego swego. Widzimy? Słowo Boże bardzo jasno się wypowiada. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale, 34 wersecie czytamy: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Nowe przykazanie daję wam. Nowe przykazanie polega na interpretacji starego przykazania. Zwróćmy na to uwagę. Marka 10:45 mówi: bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Rzymian 5:8 mówi: Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. W ten sposób stare przymierze nabiera dodatkowego znaczenia w nowym przymierzu. Dodatkowe znaczenie. Przymierzu, które daje pełną interpretację. Nowy Testament daje interpretację starego przymierza. Uwidacznia się też hierarchia i wartości, i rzeczy podkreślone są najważniejsze, dlatego nowe przymierze uwidacznia. Po pierwsze, wyższość wnętrza człowieka i wypływających stąd uczynków nad zewnętrzną pobożnością. interpretacja Boża Starego Testamentu tłumaczy, że życie w miłości do bliźniego nie polega na tym, że ty tylko nie zabijasz go, ale polega na tym, że twoje wnętrze jest zaangażowane. Nie tylko, że nie robisz czynu fizycznego, ale że wnętrze twoje jest nastawione. Słowo Boże interpretuje, Nowy Testament interpretuje Stary Zakon. A więc przez Nowy Testament rozumiesz Stary Testament. I Nowy Testament niektóre rzeczy pogłębia i wyraźnie pokazuje, że tu chodzi o twoje wnętrze. Tu chodzi o wewnętrzną twoją miłość do bliźniego. Nie tylko, że powstrzymujesz się od złego względem bliźniego, ale jesteś zaangażowany w dobro dla bliźniego twego. Rozumiemy to? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Słowo Boże w Nowym Testamencie bardzo wyraźnie mówi, nie zabijaj brata, ale jeśli nienawidzisz twojego brata, to co? To już jesteś zabójcą. Widzimy, jak rozszerza? I tu chodzi o wnętrze człowieka, dlatego wyższość jest wnętrza człowieka niż jego zewnętrznej pobożności. I to właśnie Nowy Testament pokazuje w Starym. Dlatego obydwa te przymierza są niezwykle ważne i to jest zagadnienie nierozerwalne zupełnie. Dalej, wyższość rzeczywistego celu zakonu nad takim zwykłym legalistycznym przestrzeganiem go. Nowe przymierze jest dosłownie doskonałą interpretacją Starego Testamentu. A więc jeśli chcesz dobrze zrozumieć przymierze stare, zakon, to musisz go czytać przez Nowy Testament. Musisz mieć zawsze w Starym Testamencie odniesienie do Nowego Testamentu. Bo Jezus Chrystus przyszedł, aby wypełnić stare przymierze, i zinterpretować, żebyś je dobrze rozumiał. Żebyś wiedział, czego Bóg naprawdę od ciebie żąda. Co Bóg chce, abyś ze Starego Testamentu czynił. Pamiętamy to spotkanie w Dziejach Apostolskich, opisane ten tak zwany Sobór Apostolski. Pierwszy Sobór Apostolski. Kiedy decydowano o tym, co poganie, którzy nawracają się do Chrystusa, mają czynić. Czego mają przestrzegać, a czego nie. I część Żydów mówiło, mają się obrzezać, a wtedy dopiero będziemy gadali o jakimś przyjęciu Jezusa, o jakimś przestrzeganiu Bożych praw. Najpierw muszą się obrzezać. Inni mówili, a po co oni mają się obrzezać? Przecież oni nie są Żydami. No ale przystają do ludu izraelskiego. Nie, nie przystają do ludu izraelskiego. Więc widzimy, oni przystają do Chrystusa, nie do Izraela. A więc nie stają się... Przystając do chrześcijaństwa, nie stają się Żydami. Stają się chrześcijanami, stają się dziećmi Bożymi. Nowym ludem Bożym, który jest połączony miłością z narodem izraelskim. To jest wszystko. Nie stajesz się Żydem, nie stajesz się Izraelitą, ale kochasz Izrael. Kochasz Izraelitów. Na tym to polega. I żebyśmy to dobrze wiedzieli. Dlatego ten zakon stary i kiedy ten sobór się zebrał, zakon stary musiał być przeanalizowany. I wiemy, co oni zdecydowali. Jedyna taka zasada starotestamentowa, to, która została utrzymana w mocy i do samego końca zostanie utrzymana w mocy, to nieskładanie ofiar bałwanom, nie jedzenie rzeczy ofiarowanych bałwanom, nie jedzenie rzeczy zwierząt zadławionych, uduszonych i nie jedzenie krwi. Jeszcze co? Nie słyszę. No trudno. W każdym bądź razie powiem tak. Wiedzmy o tym, że Sobór Apostolski ustalił pewne konkretne rzeczy tylko z przepisów zakonu. A jeśli chodzi o przykazania, to żadne z nich nigdy nie zostało odwołane ani zmienione. Wszystkie nas obowiązują. Dlatego wiedzmy, że Stary i Nowy Testament został w jedno połączony i my, jako ludzie żyjący w Królestwie Niebios, jako ci, którzy weszli do tego królestwa, którzy zostali tym niewodem zgarnięci i później wrzuceni do królestwa niebios, żebyśmy wiedzieli, że 10 przykazań nas obowiązuje. Jesteśmy tymi ludźmi, którzy badają Pismo, którzy są ludźmi rozważającymi Boże zasady i dochodzą do właściwych wniosków. A więc dosyć dobrze oddają tą sytuację słowa apostoła Pawła w Rzymian 3:31. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą. Tylko prawo właściwie ustawiamy. Albo my prawo umacniamy. Albo zakon utwierdzamy, zakon stanowimy. Czyli jesteśmy ludźmi, którzy prawo nie odrzucają, ale we właściwym miejscu je stawiają. We właściwej pozycji w życiu naszym ustawiają zasady, które są zawarte w Starym Testamencie. A więc patrzmy, pewnych rzeczy nie naśladujemy. Na przykład nie bierzemy miecza i nie idziemy jakiegoś ludu, nie wybijamy do nogi, dlatego że nie przestrzegają Bożego Słowa, prawda? Bo powinniśmy byli sobie kupić karabiny i powystrzelać wszystkich, którzy są niewłaściwie postępującymi chrześcijanami, prawda? Ale zasady nowotestamentowe są inne. A więc te rzeczy nie są bezpośrednio do nas powiedziane. Prawda? Nie są do nas odniesione. My odnosimy się dokładnie do tych pouczeń, które Jezus Chrystus podał jako interpretację Starego Testamentu. Widzimy? Dlatego musimy zwracać uwagę na to, co Jezus Chrystus w Ewangeliach mówił, na to, co przez apostoła Pawła w listach zostało powiedziane, to, co przez apostoła Piotra, apostoła Jana zostało powiedziane, to zostało zgromadzone. A więc mamy Biblię, mamy Stary Zakon, mamy Stary Testament i mamy komentarz do Starego Testamentu, czyli Nowy Testament. Rozumiemy? W ten sposób musimy pojmować Stary Testament, a więc nigdy go nie odrzucamy, ale poprzez komentarz poznajemy ten stary. Jezus odsłania ludziom sens Starego Przymierza. I w 2 Koryntian 3:14 jest powiedziane, ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie Jezusie. Jeśli będziesz czytać Stare Przymierze, to możesz powiedzieć, o, jaki Bóg był okrutny w Starym Testamencie. Jakie straszne rzeczy się działy. Ile wymordowali. W jednej chwili tyle tysięcy ludzi zostało wymordowanych. I nie rozumiesz. Dlatego, że Słowo Boże mówi, zasłona pozostaje na twoich oczach. Odsłonięta zasłona jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego my, szukając Królestwa Bożego, najpierw Królestwa Bożego, wstępujemy w te najcenniejsze rzeczy, które Bóg nam darował. Zostajemy przez Chrystusa pochwyceni dla Jego Królestwa. Doceniamy tego Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, tę drogocenną perłę. Ale jednocześnie musisz zagłębiać się w Słowo Boże i zaglądać czasem do komentarza Starego Testamentu. Wtedy dopiero zrozumiesz. Jezus Chrystus, obrazowo rzecz biorąc, uczynił taki konkretny przykład wobec swoich apostołów. Powiedział, macie jakąś broń? Jezus Chrystus o broni mówi? Ale zobaczcie, no mamy tu dwa miecze. To wystarczy, Jezus Chrystus powiedział. I kiedy zostały użyte? Jeden raz. Kiedy Piotr wyciągnął miecz i uciął ucho słudze najwyższego kapłana. Jezus Chrystus co wtedy uczynił? Zawołał, bijcie, zabijcie, wszystkich powybijajcie. Widzimy? Jest interpretacja Starego Testamentu. Jezus Chrystus wziął to odcięte ucho, przyłożył, uzdrowił i powiedział, nie wyciągajcie miecza, nie walczcie mieczem, bo kto mieczem wojuje, od miecza zginie. Widzimy? I tu jest ta interpretacja tego, co działo się wszystko w Starym Testamencie. Wtedy było trzeba zabić wszystkich wrogów. Nawet Dawid, kiedy się modlił do Boga w 3 psalmie, mówi, Panie, powybijaj wszystkie zęby wszystkim moim przeciwnikom. Ale w Nowym Testamencie niewskazane by było się tak modlić. Komentarz pokazuje, że teraz chodzi już o miłość. Nie o to, że prawo musi być tak przestrzegane, ale o miłość. Wtedy trzeba było nienawidzieć swoich wrogów, a miłować tych wszystkich, którzy są z ludu izraelskiego. Prawda? Nie będziesz miał w nienawiści brata z ludu izraelskiego, ale swoich wrogów będziesz miał w nienawiści. Teraz kogo masz w nienawiści? Kogo masz mieć w nienawiści? Szatana i jego aniołów. Możesz śmiało mieć w nienawiści, ale nie ludzi, którzy stworzeni zostali na obraz i podobieństwo Boże. Amen? I o to w Królestwie Niebios chodzi. Dlatego wywyższajmy naszego Pana i błogosławmy Jego imię, bo On jest naprawdę wielki.